Witamy wszystkich słuchających i pana Tomasza Borkowskiego z Komitetu Obrony Przewoźników i Pracodawców Transportu, jednego z liderów protestu na polsko-ukraińskiej granicy. Dzień dobry, panie Tomaszu.
Witam serdecznie wszystkich i życzę dla wszystkich miłego dnia.
Bardzo dziękujemy. Pan jest w domu w Łukowie, prawda? Kiedy pan wróci na miejsce protestu?
Na miejsce protestu pewnie wrócę na środę wieczór. My tam zmieniamy się co 24 godziny, bo to jest niestety już praktycznie miesiąc. Jutro będzie miesiąc od rozpoczęcia protestu, a każdy z nas ma swoje rodziny, swoje własne firmy. My robimy to za darmo. To jest inicjatywa oddolna i dlatego my mamy takie zmiany.
Stąd taka rotacja, taka zmiana wart. A co panu raportują teraz koledzy? Jak wygląda sytuacja na granicy? Jak z pogodą? Jak sobie radzicie w takie ostre mrozy?
No dzięki, tutaj mamy kontenery ocieplane, także tu nie jest aż tak źle, no, ale wiadomo, pogoda nas nie rozpieszcza, ale to tylko dodaje dla nas ducha walki, aby walczyć o nasze postulaty.
No ale z tą walką różnie bywa. Wczoraj takie informacje spłynęły od unijnej komisarz do spraw transportu. No, będzie zwołany wspólny komitet Unii Europejskiej Ukrainy dotyczący problemów transportu właśnie w tych relacji polsko-ukraińskich. Oto postulowała polska strona, no ale ten główny wasz postulat no, jest dla Unii Europejskiej zaporowy za Komisję Europejską. Co to za postulat? Proszę przypomnieć.
To jest przywrócenie zezwoleń na przewozy komercyjne rzeczy dla polskich, jak i ukraińskich firm, bo tutaj trzeba pamiętać, że te zezwolenia będą tak samo polskie firmy obowiązywać, jak i ukraińskie.
Dlaczego wam na tym tak zależy?
Bo w tym momencie nie ma żadnej kontroli nad tym rynkiem. Został zostawiony i nie jest w ogóle licencjonowany. Musimy sobie zdać sprawę, że w tym momencie na Ukrainie powstaje bardzo dużo firm. W ciągu ostatniego roku powstało ponad 12 tysięcy firm transportowych.
Nie wytrzymujecie konkurencji, jak rozumiem.
Niestety tak. I tu też te zniesienie zezwoleń miało polegać na tym, że to miała być pomoc dla Ukrainy, aby wywieźć towary z Ukrainy, ale większość samochodów z Ukrainy wyjeżdża na pusto.
Na czym polega ta wyższość, jakby ta siła ukraińska w tym, no, w tej sytuacji takiej wolnorynkowej, nazwijmy to? Na czym polega ta siła? Nie tylko chodzi o liczbę, prawda?
Tu przede wszystkim chodzi o koszty, jak i też o nieuczciwość w konkurencji. Jeśli chodzi o koszty, to są koszty związane z tym, że ukraińskie firmy nie podlegają pod MILOG, ani pod żadne tutaj unijne rozporządzenia. Ich koszty tutaj pracownicze, jak i podatkowe są dużo niższe. Tam jest podatek dochodowy 2%. To już jest ogromna różnica.
O tych różnicach jeszcze porozmawiamy w dalszej części naszego programu. Zapraszam wszystkich słuchających. Tomasz Borkowski, jeden z liderów protestu na granicy, zostaje z nami wyłącznie w internetowym radiu RMF24. Znajdziecie nas, przypomnę, na rmf24.pl i w aplikacji RMF On. Bogdan Zalewski, zapraszam serdecznie. Tomasz Borkowski jest naszym gościem. Panie Tomaszu, pan mówi o tych różnicach właśnie. Na czym polega ta nieuczciwość, pana zdaniem, ukraińskich transportowców?
Na przykład ta nieuczciwość polega na tym, że polski samochód przebywający ponad 20 dni na Ukrainie zostaje obciążony mandatem w wysokości blisko 5000 euro. Przy czym jeśli ukraiński samochód wjeżdża tutaj do Polski, nie ma żadnych takich obostrzeń.
Skąd wynika ta nierównowaga? Z czego to wynika?
Wynika mi po prostu z tego, że Ukraińcy bardziej bronią swojego rynku, a niestety nasz rząd obecny niestety nie chronił nas tak, jak powinien. Wydaje mi się, że wszyscy myśleli, że jesteśmy potęgą transportową i można na nas wszystko zwalić, wszystkie podatki, wszystko nam podnieść.
Czy to jest kwestia braku wyobraźni? Tak,
tak, tak. Tak. I zaniedbań po prostu.
Ja też, może spójrzmy na ten protest trochę z góry, tak z geopolitycznego punktu widzenia, bo jedynie Polska, Węgry i Słowacja opowiedziały się za zmianą umowy transportowej z 2022 roku, tej niekorzystnej, która znosi zezwolenie dla przewoźników z Ukrainy. Proszę powiedzieć, dlaczego te państwa opowiedziały się za zmianą umowy, a na przykład kraje bałtyckie nie?
Trudno mi jest powiedzieć. Ja nie rozmawiałem, bo my nie jesteśmy jakąś tutaj stowarzyszeniem wielkim, tylko jesteśmy naprawdę prawdziwymi przewoźnikami i reprezentujemy bardzo duże grono, ale to takie trochę mniej zrzeszone.
Ja pana pytam jako praktyka bardziej, to znaczy na czym polega ta gra interesów? Dlaczego na przykład kraje bałtyckie są za Ukrainą w tym sporze, przeciwko nam tak naprawdę, a właśnie...
Wydaje mi się, że tu gra idzie o, ogólnie o cały transport w Europie. To jest na tej samej zasadzie, jak możemy powiedzieć, że no tutaj idzie walka o prym, o transport w całej Unii Europejskiej. Niestety my z Litwą jesteśmy wielką konkurencją. My tutaj jesteśmy wschodzącymi albo już jesteśmy gwiazdami rynku transportowego w Unii Europejskiej. No i tu wiadomo, nikt nikomu dobrze robić nie będzie. Każdy walczy o swoje interesy. No i tu widać, że interes ich własny jest przekładany nad interes nasz.
A dlaczego unijna komisarz, w ogóle Komisja Europejska nie jest z wami w tym sporze z Ukrainą?
Wydaje mi się, że nie chce przyznać się do błędu. Nikt tak naprawdę nie przy podpisywaniu tej umowy nie zwrócił uwagi, jak to się odbije na właśnie na tych firmach polskich, które tutaj żyją z tego rynku wschodniego. Nikt nas nie uwzględnił. Wojna doprowadziła do tego, że zostały dla nas zamknięte rynki tutaj wszystkie wschodnie. Na przykład z mojego przykładu, ja przed wojną specjalizowałem się w przewozach na Kazachstan, w przewozach na Ukrainę i tutaj na rynki wschodnie. Wojna spowodowała to, że nie mogę jechać na Kazachstan, bo nie mogę przejechać przez Rosję, bo Polska nie wymieniła się zezwoleniami z Rosją i ja nie mogę przejechać przez Rosję. Na przykład Litwa może. Litwa wymieniła się zezwoleniami z Rosją. Tu już widać, że nie ma wspólnej polityki względem tutaj innych krajów wschodnich.
Jest taki brak koordynacji? To... Tak, powinna być tak. Może jakaś centralizacja tego problemu, tak? Pana zdaniem.
Moje doświadczenie jest takie, że Unia Europejska to jest bardzo fajna idea, ale każdy w tej Unii Europejskiej dba o swoje interesy i tylko my, mam tak wrażenie, że jesteśmy takim sumieniem Europy. Chcemy zrobić dla wszystkich dobrze, ale nie myślimy o sobie. I to później wychodzi taka sytuacja jak teraz, że my nie pomyśleliśmy o tym, jak to wpłynie na nas tutaj, na naszych przewoźników, tylko chcieliśmy pomóc Ukrainie i to jest dobre. Ja sam pomagałem i sam nadal mam zamiar pomagać, bo ja uważam, że trzeba Ukrainę wspierać w tej wojnie.
Tak.
Ale też musimy dbać o własne interesy, bo w pewnym momencie to nam będzie trzeba pomagać.
No właśnie, jakie są perspektywy tego waszego protestu i tej całej sytuacji? Bo tutaj unijna komisarz stawia takie zaporowy, można powiedzieć, warunek, że no, dojdzie do tego spotkania w sprawie Ukrainy i Polski. Natomiast komitet się zbierze dopiero po zniesieniu waszych blokad. Czy wy w ogóle rozpatrujecie taką sytuację, że zanim coś uzyskacie, to te protesty będą przerwane czy zerwane?
Nie mamy zamiaru na razie schodzić z blokad. Powiem szczerze, tak naprawdę dajemy tutaj czas do czwartku naszemu rządowi. Po czwartku będziemy zaostrzać protest. Ja nie wyobrażam sobie schodzić z blokad, bo to już jest nasz trzeci protest. Pierwszy tak naprawdę, który przebił się do opinii publicznej. Poprzednie były trochę zamiatane pod dywan i tam obiecankami trochę schodziliśmy z tych blokad i co nie dało...
Tak, myśmy cały czas informowali o waszych protestach tutaj. Ja nasz reporter Michał Dobrowicz stale informował o tym, no także nasi słuchacze na pewno wiedzą.
O temach mówimy już od roku, a tak naprawdę dopiero teraz to przebiło się do szerszej opinii publicznej i my musimy stać i walczyć do końca. Ja nie wyobrażam sobie teraz już po miesiącu czasu schodzenia na zasadzie, że może ktoś nam coś obieca, jeszcze dodatkowo patrząc na to, że tak naprawdę ja nie widzę dobrej woli z Unii Europejskiej. Miałem rozmowę, konsultację tutaj z dyrektorem z Komisji Europejskiej i on zasugerował, że to jest ta sama sytuacja, jak my wchodziliśmy do Unii Europejskiej i on akurat był z pochodzenia Duńczykiem i że on pamięta, że wtedy duńskie firmy tak samo protestowały.
Czy to jest ogólny problem? Jak widzimy, bardzo taki szeroki. Może węższa perspektywa, bo wasz protest jest zarejestrowany do 3 stycznia, to się zgadza, czy są w innych?
Akurat ja odpowiadam, ja zgłosiłem protest na Korczowej, tak, nasz protest jest do 3 stycznia, ale...
A w innych punktach?
Ja bym chciał, powiem szczerze, zajść jak najszybciej, bo to jest dla mnie duże obciążenie i tak samo dla mojej firmy, bo ja prowadzę też własną firmę transportową. I przez to, że zamiast pilnować własnego interesu, to muszę tutaj pilnować granicy, to na tym tracę.
Ile pan stracił tak konkretnie, bo mówimy ogólnie, konkretnie, może pan to przeliczyć na złote?
Ja nie chciałbym tutaj tracić tutaj liczbami, ale powiedzmy od wybuchu wojny mój tabor zmniejszył się o 30% i już planuję kolejne zmniejszenia. Także ja zamiast rozwijać się, to my się wszyscy tutaj kurczymy. Mam przykład tutaj kolegi, który z 60 samochodów zszedł na 30. Wszyscy tak naprawdę tutaj rynku. Każdy zmniejsza tabor, bo naprawdę zostaliśmy sami sobie. Wiele osób mówi, ale to wy możecie przejść, nie wiem, na Unię Europejską czy coś. Jeśli ktokolwiek pracował na jednym, na jakimś rynku i w czymś się specjalizował, to naprawdę nam trudno jest się z dnia na dzień przekwalifikować. To nie jest takie proste. To jest na tej zasadzie, ktoś całe życie chleb piekł, to nie potrafi piec ciastek. No, i to...
A myśli pan tak perspektywicznie? Oczywiście no, trzymamy za was kciuki, mamy nadzieję, że to się rozwiąże po waszej myśli, ale co się stanie, jeżeli no... nie dacie rady w tym sporze.
Ja liczę na to, że damy radę. Zawsze, jeśli chodzi o zezwolenia, pamiętajmy o tym, że to jeszcze oprócz Unii Europejskiej są dwa kraje, to jest Polska i Ukraina. Zawsze te dwa kraje mogą się same dogadać ze sobą. Zawsze, tak, to jest przykład zboża. Polska tak samo potrafiła wprowadzić jednostronnie embargo, tak samo może wprowadzić zezwolenia.
No właśnie, no to byłoby złamanie, że tak powiem, unijnych konwencji, prawda, w tym momencie. Myśli pan, że dojdzie do takiej powtórki, takiego déjà vu, że tak jak ze zbożem zrobimy z zezwoleniami?
Mam taką cichą nadzieję, chociaż ja nie chciałbym, żeby do tego doszło, ale zawsze możemy dogadać się ze stroną Ukrainą. My jesteśmy otwarci zawsze na rozmowy. Sam pan widzi, że protest prowadzimy w sposób taki pokojowy. Mamy zgłoszone, że będziemy puszczać jeden samochód, a puszczamy więcej samochodów na godzinę. Także...
Panie Tomaszu, ale ja zapytam jeszcze o tę sprawę, bo tutaj jest, no, będzie takie stawianie na ostrzu noża tej sytuacji, że będziecie żądać od naszych władz, no, ten rząd właściwie już kończy swoją działalność niedługo prawdopodobnie, ale od przyszłego rządu będziecie żądali nomen omen tego, żeby z ominięciem Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej wprowadził właśnie takie certyfikaty, nazwijmy to tak, dla Ukraińców.
My tak naprawdę tego żądamy od samego początku. My czekamy na działania, bo powiem szczerze, my mamy dość pięknych słówek, czekamy na czyny. Wszyscy nas popierają, ale z tego popierania mało wychodzi. Zawsze można w sposób jakiś inny. Naprawdę, wydaje mi się, że tylko trzeba siąść i pomyśleć, jak rozwiązać tą sytuację. Tylko ja mam wrażenie, że każdy czeka, aż po prostu my sami zejdziemy. Każdy próbuje nas przeczekać. To na tej zasadzie
A pojawiają się takie argumenty. Tutaj przedstawiciel Estonii, to możemy przeczytać na naszej stronie internetowej rmf24.pl, podkreśla, że wasze protesty to de facto blokada walczącej Ukrainy. Nie boicie się, że wpisać w taki kontekst właśnie?
Od samego początku pomoc dla wojska i pomoc humanitarną puszczamy poza kolejnością, także ja nie widzę tutaj żadnych podstaw do tego, żebyśmy w ten sposób rozmawiali na ten temat.
Dlaczego pojawiają się takie argumenty, taka krytyka właśnie, która was wpisuje w putinowski kontekst?
Ze względu na niewiedzę. Jest ogólnie duża wojna dezinformacyjna na ten temat. I widzę, że wiele osób nie ma zielonego pojęcia, a wypowiada się w tym temacie.
No właśnie, tutaj no, też jest takie zagrożenie, że Putin będzie wykorzystywał tę sytuację i będzie tutaj na zasadzie dziel i rządź, prawda, no, skłócał kraje Unii Europejskiej. Boi się pan takiego scenariusza? Obawia się pan tego?
Putin działa od 15 lat na tej samej zasadzie. Na tej samej zasadzie tworzył Nord Stream, na tej samej zasadzie robił wszystko, na tej samej zasadzie nie dał Polsce zezwoleń, dał Litwinom, Łotyszom, Estończykom. Na tej samej zasadzie działa do dzisiaj, także tu nie ma się czego bać, tylko się trzeba do tego przygotować. On prowadzi politykę w ten sam sposób od początku swojej kadencji.
Panie Tomaszu, pan jest tam najbliżej właśnie. Co by pan doradził, nie wiem, władzom w Warszawie, ale też decydentom w Brukseli? Co oni mają zrobić w tej sytuacji? Co powinni zrobić, żeby Putin nas nie skłócał tutaj w tym naszym unijnym organizmie?
Chciałbym, żeby Unia wreszcie zaczęła prowadzić politykę tak, aby przede wszystkim dbać o swoich członków, i żeby interes przede wszystkim tych najsłabszych. To w tym momencie to my jesteśmy tym najsłabszym ogniwem Unii Europejskiej, bo my jesteśmy tutaj na pierwszej linii, można powiedzieć, granicy. I ja na przykład nie rozumiem, czemu nikt z nami nie rozmawia, w jaki sposób nam pomóc.
Tylko jest jesteście gotowi na kompromis z Ukraińcami? Na czym ten kompromis mógłby polegać?
Najpierw musimy siąść do rozmów, żeby mówić o kompromisie. My od początku chcemy rozmawiać, były już pierwsze rozmowy prowadzone, ale niestety od 2 tygodni ich nie ma. I my zawsze chcieliśmy rozmawiać i zawsze będziemy chcieli rozmawiać.
A z czym wyszedłby pan do Ukraińców, że tak, żeby była taka strategia win-win, że każdy wygrywa? My coś wygrywamy, ale coś oddajemy i oni to samo.
Ja uważam, że na przykład jeśli chodzi o te zezwolenia, to naprawdę ja tutaj nie, na przykład nie uważam, żebyśmy musieli wrócić do tej samej liczby zezwoleń, co przed wojną. Tutaj możemy zwiększyć ten limit, bo wiadomo, ten transport się zwiększył, ale to w rozsądnych granicach. Tak samo jak mówiliśmy, że spoza tego systemu zezwoleń powinna być wyłączona pomoc humanitarna i pomoc dla wojska, tylko to też, żeby to była prawdziwa pomoc humanitarna, a nie tylko omijanie cła, bo to...
No właśnie, czyli trochę, tak jak mówiliśmy o tym porównaniu ze zbożem, prawda? No to też potrzebne są takie regulacje, żeby uporządkować ten system, żeby nie było takiego chaosu. No nie wszystko może być puszczone od tak na żywioł.
No tak, dokładnie, no bo to po prostu psuje rynek. No, Ukraińcy wjeżdżając do Polski na pusto też bardzo dużo zabierają nam ładunków kabotażowych. Ładują tutaj w Polsce, jadą do Niemiec, później z Niemiec jadą gdzieś dalej i dopiero wracają. Tutaj z danych Straży Granicznej ja mam informację, że od 1 czerwca do 30 września z Ukrainy do Polski wjechało 92 tysiące ciężarówek, a z Polski na Ukrainę wjechało 76 tysięcy ciężarówek.
A więc z kabotażem był też...
3 miesięcy zaginęło 16 tysięcy ciężarówek.
Z kabotażem był też problem na zachodzie Europy, prawda? Też były
tak,
tutaj...
Tak.
Na czym polega jeszcze ta istota tego sporu?
No istota polega na tym, że no, po prostu nam ukraińskie firmy zaczęły zabierać pracę. I tak naprawdę tu o to chodzi. My chcemy razem z nimi pracować. Ja jeżdżę tam od 17 lat i ja dalej chcę tam jeździć i dalej chcę, żeby Ukraińcy przyjeżdżali tutaj. My nigdy nie byliśmy jakąś tak, że my większość towarów przewoziliśmy na Ukrainę czy coś w tym stylu. Nie, to w 2021 roku na 160 tysięcy zezwoleń, które dostały polskie firmy na wjazd na Ukrainę, wykorzystaliśmy około 90 tysięcy zezwoleń. Nie wykorzystaliśmy na przykład całego limitu. Ukraina wykorzystała cały limit.
To także rzeczywiście jest ważne.
No, także ja nie oczekuję tego, że my będziemy tutaj im mamy zabrać pracę. Broń Boże, ja nie chcę im zabierać pracy. Ja chcę, żeby oni mieli pracę. Oni muszą pracować, oni muszą zarabiać pieniądze, żeby prowadzić tę wojnę. Ale my też chcemy zarabiać i mieć pieniądze, żeby im dalej pomagać.
Nie? Panie Tomaszu, kiedy pan jedzie na granicę z powrotem?
Ja wybieram się pewnie w środę wieczorem albo w czwartek wieczorem będzie moja zmiana, 24 godziny. Wtedy zapraszam na kawę, herbatę.
A kto tam koordynuje te protesty? To są głównie panowie, czy panie też są?
A oczywiście, że panie też do nas przyjeżdżają. Na przykład na Dorohusku pani Edyta Ozygała też tam zarządza. Wiem, że co sobotę są jakieś babskie dyżury, babskie wieczory, także...
Pozdrawiamy panie serdecznie.
Wszyscy ludzie, dużo ludzi, którzy tam przyjeżdża, im się to bardzo podoba, bo tuż nie chodzi o to, że tworzy się fajna społeczność. My naprawdę robimy to w sposób pokojowy. Tam nie ma żadnej agresji, nie ma niczego, tylko jest taka wspólnota. Każdy wie o tym, że walczymy o nasz wspólny interes i to jest fajne.
Solidarność. Bardzo panu dziękujemy, tak. Panie Tomaszu.
Dziękuję
Tomasz
bardzo.
Borkowski z Komitetu Obrony Przewoźników i Pracodawców Transportu. Jeden z liderów protestu na polsko-ukraińskiej granicy był gościem RMF24. Pozdrawiamy pana bardzo, bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Do widzenia.